Przez chwilę pomyślałem sobie, czy nie powinniśmy jeszcze raz zaśpiewać tej pieśni Mój Bóg jest wielki. I tak pomyślałem sobie, Panie, akurat to jest taki czas, kiedy czuję się bardzo słaby. A Bóg do mnie mówi, właśnie wtedy doświadcz mojej wielkości. Bo poprzez naszą słabość Bóg objawia swoją wielkość. Nie czekaj, kiedy będziesz wielki, żeby doświadczyć wielkości Boga, bo Jego wielkość doświadczamy w naszych słabościach. I wierzę, że koniec tego nabożeństwa będzie szczególny dla wielu z nas, bo będziemy mogli też doświadczyć osobiście tej potężnej Jego wielkości. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem, taki dłuższy tytuł, Dzieje apostolskie, powołani, by reprezentować. Dzieje apostolskie, powołani, by reprezentować. Nie wiem, czy wiecie, ale nazwa piątej księgi Nowego Testamentu pierwotnie w oryginale brzmiała paraxeis, co znaczy czyny. Księga czynów. Po kilku stuleciach będzie on rozszerzony do formuły dziś używanej. Praxeis ton apostolon, czyli czyny albo dokonania apostołów. Ale czytając tę księgę, widzimy, że tam nie tylko są dokonania apostołów, ale też tych, którzy byli częścią Kościoła. Mamy diakona Szczepana, powołanego do usługiwania wdowom przy stołach. Pamiętacie, powołano 7 diakonów. Czytamy o Szczepanie w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, 8 wersecie. Pełen łaski i mocy czynił cuda wielkie i znaki. Co on robił? On czynił. I te czyny są zapisane w tej księdze, bo jest to księga czynów. Mamy też Filipa diakona, który później został ewangelistą głoszącym z mocą Boże Słowo. I mamy tutaj przykład pewnego miasta, do którego dotarł Filip. Jest to Samaria. Czytamy w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich od 5 do 8 wersetu. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Co on czynił? On głosił. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. Wielka radość w wyniku czynu, który dokonywał jeden z uczniów Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że tak jak w Ewangeliach nie mamy opisu wszystkich czynów Pana Jezusa i uczniów, w Ewangelii Jana na końcu czytamy, że gdyby spisać wszystkie czyny i cuda, które dokonywał Jezus Chrystus, nie wystarczyłoby miejsca, żeby zapełnić księgi opisane tymi czynami i cudami. To tak też w Dziejach Apostolskich nie ma wszystkich dokonań pierwszego Kościoła. Księga Dziejów, Księga Czynów to księga pokazująca pierwszy Kościół, który ma ogromną świadomość, do czego został powołany. A do czego został powołany? Został powołany, by reprezentować Jezusa Chrystusa i Królestwo Boże tu na ziemi. Do tego zostaliśmy powołani, by reprezentować Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo tutaj na ziemi. Ta księga czynów jest cały czas zapisywana. Ona nie zakończyła się. Księgi cały czas są otwarte i wszystkie czyny, które są dokonywane, są w niej zapisywane. Ciekawa rzecz jest zapisana przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, która mówi, kim my jesteśmy jako Kościół. Czytamy w 5 rozdziale, 20 wierszu drugiego listu do Koryntian. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. My dzisiaj tu na ziemi jesteśmy w miejscu Chrystusa. W miejsce Chrystusa dokonujemy tego, co dokonywał Jezus Chrystus 2000 lat temu. Pytanie, dokonujemy? Myślę, że trzeba by było to zrobić w dużym cudzysłowiu. Raczej powinniśmy powiedzieć, powinniśmy to czynić. Jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego. Ambasador znaczy najwyższy rangą przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący państwo wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Wiecie, że my nie jesteśmy z tego świata, nasze królestwo nie jest z tego świata. My jesteśmy w tym świecie ambasadorami Królestwa Bożego. Naszym zadaniem nie jest być ambasadorami wśród innych ambasadorów. To jest takie spotkanie jak teraz. Teraz jesteśmy ambasadorami wśród ambasadorów. Natomiast nasze miejsce to jest być tam, gdzie ta ambasada Królestwa Bożego jest potrzebna, czyli tam, gdzie jej jeszcze nie ma. Do tego zostaliśmy powołani i o tym mówi Księga Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich to księga pokazująca tych, którzy reprezentują Jezusa Chrystusa i Królestwo Boże tu na ziemi poprzez czyny, poprzez dokonania, poprzez ich codzienne życie. Spójrzmy na jedno z wielu takich dokonań, czynów tych, którzy są ambasadorami Królestwa Bożego i odnieśmy to do naszego życia i przeżyjmy, doświadczmy Bożą moc. Kiedy w tych kilku poprzednich dniach czytałem uważnie Księgę Dziejów Apostolskich, pod kątem czynów, które były dokonywane, pod kątem reprezentowania Królestwa Bożego, jest to niezwykła księga. Już od samego początku można zobaczyć jej ponadnaturalny charakter. Nie wiem, czy wiecie, ale Księga Dziejów Apostolskich jest uznana jako księga historyczna. Jest to księga historyczna. Wydarzenia, które miały miejsce, ten całe tło historyczne, ono jest prawdziwe. To nie są historie wymyślone. Dlatego jest księgą historyczną. I ta księga historyczna rozpoczyna się od momentu, kiedy Pan Jezus jest razem z apostołami. Wcześniej nie było to nic niezwykłego. On, kiedy powołał uczniów, cały czas z nim był. Ale to, co jest niezwykłe, to to, że to już jest po jego śmierci. Jak on mógł być z uczniami, skoro umarł i został złożony do grobu? A to dlatego, że grób, śmierć nie mogła pokonać Pana Jezusa, ale to Pan Jezus pokonał śmierć i po 3 dniach zmartwychwstał i przez 40 dni wielu uczniom i różnym innym ludziom pokazywał się, był razem z nimi, fizycznie nawet brał razem z nimi posiłek spożywał, bo on zmartwychwstał w ciele. I teraz, kiedy był razem z uczniami, pozostawił im nakaz, aby poszli do Jerozolimy i czekali na wypełnienie obietnicy, którą już wcześniej im zostawił, obietnicy, że zostaną napełnieni Duchem Świętym i będą dokonywać znaków i cudów, reprezentując Go w miejsce Jego, poselstwo sprawując, tak jakby On sam bezpośrednio to czynił. Jeszcze dał im obietnicę, że będzie razem z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy to jest prawda? Czy mamy jakąkolwiek wątpliwość to, że Pan Jezus dzisiaj jest z nami w tym miejscu? Ja nie mam żadnej wątpliwości. Oczywiście nie jest w duchu, gdyż w ciele, jest w duchu, gdyż w ciele On poszedł do nieba. Uczniowie widzieli, jak On odchodzi do nieba. Tam zasiadł po prawicy Ojca na tronie. Ale w Duchu Świętym znów objawił swoją obecność i w Duchu Świętym jest razem z nami. Witaj, Panie Jezu. Jak ja kocham mówić o Tobie do Kościoła. Tak, On nie jest daleko, On jest blisko. On jest dzisiaj pośród nas obecny. I wtedy, kiedy nastąpił ten Dzień Zielonych Świąt i oni zostali napełnieni Duchem Świętym, wtedy zaczął się czas praktycznego reprezentowania Chrystusa na ziemi. Chrystusa i Królestwa Bożego. I w Dzień Zielonych Świąt już coś niezwykłego się stało. Zostali wszyscy w ponadnaturalny sposób napełnieni, przyobleczeni, zanurzeni, ochrzczeni w Duchu Świętym. Zaczęli mówić innymi językami. Taki gwar był, taki szum powstał, że ludzie, którzy byli dookoła domu, w którym oni byli zebrani, kiedy usłyszeli to zamieszanie, wszyscy zaczęli podchodzić, by zobaczyć, co tam na tej górnej izbie, w górnej izbie się stało. I nagle Piotr stanął i zaczął im wyjaśniać. Oni słyszeli, mimo że byli z różnych narodów, każdy z nich słyszał swój własny język, dlatego że w ponadnaturalny sposób, mówiąc innymi językami, dali zdolność słyszenia przez wszystkich bez względu, z jakiego narodu pochodzili. I wtedy następuje coś nieprawdopodobnego. Piotr wygłasza kazanie. Serca tych ludzi są poruszone. O, ile on musiał uczyć się, żeby tak głosić, żeby tak serca poruszyć. To nie jest sprawa homiletyki. To była sprawa namaszczenia Duchem Świętym. On to robił w mocy Ducha Świętego tak, że serca tych ludzi były dogłębnie poruszone. Wręcz zaczęli krzyczeć: mężowie, bracia, co mamy czynić? I wtedy, pamiętacie, w odpowiedzi usłyszeli: opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tego dnia 3000 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi, potwierdzając to chrztem. Jednego dnia, po jednym kazaniu, 3000 osób nawraca się. Kilka dni później nawraca się 5000 osób. Potężny rozwój Kościoła. Uczniowie głoszą Ewangelię. Ale Bóg pragnie, aby oni nie tylko byli reprezentantami w Jerozolimie. I następuje prześladowanie. Niesamowite. Kiedy złych ludzi spotykają złe rzeczy, to jakoś potrafimy uzasadnić. Ale kiedy dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, tego już nie rozumiemy. Tak, przyszło prześladowanie. Bóg zaakceptował to prześladowanie, bo wiedział, że to prześladowanie coś uczyni. Ono zmusi tych ludzi, aby wyszli poza Jerozolimę. I tak Ewangelia zaczęła być głoszona poza Jerozolimą, poza Izraelem, poza Bliskim Wschodem. I tak ta Ewangelia do dziś jest głoszona. Jak wiele ludzi oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się tylko przy jednym wydarzeniu i odnieśli to wydarzenie do dzisiejszego czasu i do naszego życia. 11 wersetów, trzeci rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, było około 15. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym. Moi kochani, jest to piękna historia jednego z czynów dokonywanego przez jednego z uczniów Jezusa Chrystusa, a właściwie dwóch uczniów, Piotra i Jana. Ta historia, tak jak wszystkie inne historie w Księdze Dziejów Apostolskich, są dla mnie szczególne. Kiedy czytamy Ewangelię i czytamy o dokonaniach Jezusa Chrystusa, to mówimy sobie tak: no tak, to był Chrystus, On miał moc. Pan Jezus przecież jest Bogiem, więc On może dokonywać tak wielkich rzeczy. Ale w Księdze Dziejów Apostolskich już Pana Jezusa Chrystusa fizycznie nie ma. Księdza Dziejów Apostolskich to jest czas, w którym my żyjemy. Chrystus już umarł, zmartwychwstał, już się zasiada po prawicy Ojca na tronie. Pamiętam kiedyś, to było chyba Dębica, wiele lat temu, duża ewangelizacja w kinie, jak pewna kobieta podeszła do mnie i powiedziała tak: pastorze, ja mam taki problem. Ty dzisiaj tak pięknie głosiłeś i tak pomyślałam sobie, och, gdybym ja żyła w tamtych czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to może by też dla mnie pomoc była i otrzymałabym pomoc, bo może bym się mogła z Nim spotkać. A więc kiedyś to tak, ale dzisiaj to już jest zupełnie inny czas. I wtedy powiedziałem do tej kobiety: droga Pani, mam dla Pani bardzo dobrą wiadomość. Ten Jezus Chrystus, który wczoraj dokonywał tych wszystkich rzeczy, On jest dziś ten sam, gdyż Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. A dowodem tego jest Księga Dziejów Apostolskich. Bo tam Jego już nie ma na ziemi. Tam On już jest na tronie, zasiada po prawicy Ojca. Ale tam jest Duch Święty, który został wylany. Ten sam Duch, którym my dziś jesteśmy napełnieni. I te wszystkie rzeczy, te wszystkie fragmenty, czyny, dokonania są dla nas pewną informacją tego, co Pan Jezus oczekuje od nas i co my też powinniśmy dziś doświadczać. I oto dwaj uczniowie, Piotr i Jan, oni codziennie chodzili do świątyni się modlić. To jest ciekawe. Świątynia przecież była miejscem religijnym, gdzie praktykowano Stare Przymierze. A uczniowie każdego dnia chodzili do świątyni. Czy oni chodzili tam, by składać ofiary? bo przecież każdego dnia tam robiono to. Co oni w takim razie robili? Jest napisane, w jakim oni momencie chodzili do świątyni. Oni szli do świątyni w godzinie modlitwy. Wtedy, kiedy modlono się, oni szli w godzinie modlitwy. I kiedy idą do tej świątyni, aby tam razem z innymi uwielbić Pana Boga, oto na schodach stoi człowiek, siedzi człowiek, szczególnie dotknięty paraliżem nóg. Nie może chodzić. Problem ten nie pojawił się tydzień, miesiąc temu. To nie był wynik jakiejś zakrzepicy, polineuropatii czy jakichś innych rzeczy. On po prostu urodził się niepełnosprawny, urodził się kaleką, urodził się bez możliwości chodzenia. Ludzie byli tak samo źli i tak samo dobrzy jak dzisiaj. Co chcę przez to powiedzieć? Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby mieć serce pragnące, aby pomagać innym ludziom. Tak, znam mnóstwo ludzi, którzy nie są ludźmi wierzącymi, a pomagają innym. I znam też mnóstwo ludzi wierzących, którzy powinni też to robić. A więc wiecie, nie trzeba być chrześcijaninem, żeby widzieć potrzebę innego człowieka i starać się pomóc. Jest mnóstwo organizacji, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, a pomagają innym ludziom. I teraz co ludzie? Ludzie widząc cierpienie człowieka, jedni są obojętni, przechodzą mimo. Pamiętamy historię tego człowieka, tego człowieka napadniętego przez zbójców. A więc można przejść obok, ale są ludzie, którzy chcą pomóc. Jak można temu człowiekowi pomóc? Na ile jesteśmy w stanie temu człowiekowi sparaliżowanemu od urodzenia pomóc? A więc tak, możemy mu pomóc, idąc do jego domu, biorąc go z tego domu i zaniesiemy go tam, gdzie jest najwięcej ludzi, bo tam może otrzymać największą pomoc. A więc ludzie, mając serca bardzo otwarte, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, starali się to robić. Ktoś przychodził do niego każdego dnia. Może to były jakieś dyżury, nie wiemy. Po prostu przynoszono tego człowieka tam do świątyni i sadzano go na schodach prowadzących do bramy pięknej świątyni. Być może inni ludzie, widząc młodego, sparaliżowanego człowieka, chcieli też w jakiś sposób mu pomóc i pomyśleli sobie, o, on tak źle wygląda, ma takie stare ubranie. Więc może niektórzy szli do swoich domów, brali swoje najlepsze ubrania i przynosili mu, żeby miał w co ten człowiek się ubrać. Tak, serce człowieka takie jest, chce pomagać. Nie tylko serce jest złe, które nie chce tego zrobić. Jesteśmy wrażliwi na cierpienie innych ludzi. Ktoś inny mówi tak, ja daleko mieszkam, no ja nie przyniosę nic z domu, ale ja mu w takim razie chętnie dam troszkę monet. A więc damy mu środki finansowe, dzięki którym będzie mógł się utrzymywać. Może ktoś inny, jakiś piekarz w tamtej okolicy, może ktoś z rybaków każdego dnia przynosił mu chleb, przynosił mu ryby. A więc ludzie są otwarci. Nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy. Nie tylko Pan Jezus wczoraj, dziś jest ten sam. Ale w sercu jest to, żeby pomóc. Ale zobaczmy to. Ta pomoc jest bardzo ograniczona. Ona jest ograniczona tylko do możliwości, które posiadamy. Możesz na tyle pomóc, na ile masz zdolność, aby pomóc. Dlatego ten człowiek otrzymywał bardzo dużą pomoc, ale cały czas był sparaliżowany. Aż do tego dnia, kiedy dwaj ambasadorowie Królestwa Bożego, dwaj ci, którzy przyjęli mocno do serca, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawują, kiedy szli do tej świątyni, to nie wchodzili tam po to, żeby dopiero znaleźć przyjaciół i ewentualnie spędzić z nimi dobry czas. Ale oni, widząc tego człowieka, postanowili mu pomóc. Wiedząc, że mają coś, co może zaspokoić. Nie wiem, czy ten człowiek jeszcze marzył o tym. Wiecie, kiedy marzysz o czymś, to marzysz tak długo, jak długo widzisz, że może faktycznie coś się zmienić. Na przykład osoby nieuleczalnie chore, które są zamożne, one korzystają z różnych możliwych, dostępnych terapii, aby rozwiązać dany problem. Znam na przykład osobę, która z różnych alternatywnych terapii korzystała, aby wyjść z problemu choroby nieuleczalnej. One są bardzo drogie. Trzeba mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, bliżej 100 niż 50, żeby z takiej terapii skorzystać. Niestety, okazuje się, że to są tak zwane te ostatnie deski ratunku, ale bardzo często, mimo że próbuje się je bardzo mocno reklamować, nie przynoszą za każdym razem oczekiwanego efektu. I kiedy tak znajdujesz się w pewnym problemie, o którym wiesz, że ani ludzie, ani ty sam nie jesteś w stanie go rozwiązać, wtedy jest ten moment taki kryzys krytyczny. Mówisz tak, po prostu muszę się z tym pogodzić. Muszę się pogodzić z tym, czego nie mogę zmienić. Muszę się pogodzić z tym, w stosunku do czego inni ludzie nie mogą zmienić. Tak myślą ludzie żyjący bez Boga. Ludzie żyjący bez Boga nie mówią, jutro będę zdrowy, ja mam nadzieję. Oczywiście jest ta nadzieja do jakiegoś momentu. I teraz wchodzi Piotr i Jan do tej świątyni. Stają przy tym człowieku. On ma nadzieję, że oni mu pomogą. Ale widzicie, gdzie on skupił tę nadzieję? Że oni mu coś dadzą. Że on otrzyma od nich jakąś pomoc. A więc posłuchajcie, pomóżcie mi. I oni do niego podchodzą, zatrzymują się przed nim. Kiedy ostatni raz to robiłeś, kiedy robiłaś to, stanąć przy człowieku niewierzącym i powiedzieć, jest dla ciebie wyjście. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. To jest dobre pytanie. Warto na to pytanie sobie odpowiedzieć. Bo kto dla tego człowieka ma być nadzieją? I on to robi. Mówi, srebra i złota nie ma, Piotr mówi, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Wstań i chodź. Ja teraz cytuję Biblię Warszawską. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, tak że nogi jego się wyprostowały. Kostki jego, stopy się wzmocniły. Stało się coś, czego żaden człowiek nie był w stanie uczynić. Za tym stał autorytet Królestwa Bożego. Za tym stał autorytet Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite. Kiedy człowiek, który jest skazany na to, że tak już zawsze będzie, doświadcza przełomu w swoim życiu. Ta historia jest bardzo mi bliska, tak jak wiele innych historii. Myślę, że paraliż jest takim elementem, do którego można odnieść wiele obszarów swojego życia, aby powiedzieć, moje życie było sparaliżowane. Moje życie było sparaliżowane chorobą, którą doprowadzała mnie do śmierci. Moje życie było sparaliżowane alkoholizmem czy narkotykami, z którego nie mogłem wyjść. Moje życie było sparaliżowane strachem i lękiem, nad którym nie byłem w stanie panować i kontrolować. Moje życie było sparaliżowane. Paraliż to jest unieruchomienie. Paraliż czyni, że nie jesteś w pełni sprawny, nie tylko fizycznie, ale może to być paraliż duchowy, paraliż psychiczny, paraliż małżeński, który czyni, że to małżeństwo jest, ale go tak naprawdę nie ma. Paraliż rodziny, gdzie relacje są tak rozwalone, że już nikt z nikim nie ma kontaktu. Pytanie, co z tym zrobić? Wiecie, co dziś na ogół uczy się? Uczy się, żeby nauczyć się z tym żyć. Jak żyć z problemem uzależnienia? Mamy dziś bardzo dobre terapie, które nam pokazują, że można uczynić tego człowieka trzeźwym, ale niestety niewolnym. Dzisiaj osoby sparaliżowane, staramy się im bardzo pomóc. Podjazdy, niepodjazdy, różnego rodzaju ulgi. To jest ważne, to jest piękne, tak powinno być. Ale za czym, jak myślicie, te osoby najbardziej tęsknią i co jest ich największym marzeniem? Czy nowy podjazd? Czy pewnego dnia stanąć na nogach? Ale przecież jest to niemożliwe. Musisz się z tym pogodzić. Moja żona usłyszała, musisz się, Ewuniu, pogodzić, że masz takiego męża. Musisz się z tym pogodzić. Musisz się pogodzić, że już zrezygnowałeś z oglądania tej pornografii, a znów z powrotem do niej wróciłeś. To jest uzależnienie, gdzie siła uzależnienia jest większa od siły twojej woli. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. A my jesteśmy powołani do tego, aby nie godzić ludzi z ich problemami, aby w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Jak gdyby sam Chrystus przez nas te rzeczy czynił. Jeden z wersetów Bożego Słowa mówi, a przez ręce apostołów działo się wiele cudów i znaków. Przez ręce tych apostołów, tych ambasadorów. Pan Jezus nie ma tu na ziemi rąk, ale dał Ducha Świętego, który namaszcza twoje ręce. On nie ma tutaj ciała, które ma struny głosowe, ale ma Kościół, który składa się z wielu. I on chce te struny głosowe użyć. Wiecie po co? Bo chce przemówić do niezbawionych ludzi. On nie chce, żebyś tylko siedział w domu i cieszył się zbawieniem sam dla siebie, a wszystkich dookoła niewierzących bał się, że cię zatrują jakąś toksyną. Bo ty masz większą moc niż ten, który ma toksyny w sobie. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Zgadzacie się z tym? I do tego zostaliśmy powołani. Przechodząc już do ostatniej części, chciałbym odnieść się do wcześniejszych słów Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus już na samym początku swojej służby powołuje uczniów, od razu ich wysyła, żeby byli Jego ambasadorami i ambasadorami Królestwa Bożego. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus rozpoczął od głoszenia, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I te słowa potwierdzał znakami i cudami. Uzdrawiał chorych, trędowatych oczyszczał, wskrzeszał zmartwych. Kiedy powołał 12 uczniów, przywołał ich do siebie i powiedział tak, i pójdziecie i będziecie głosili. Przybliżyło się Królestwo Boże, czyli będziecie głosić to, co ja głosiłem, ale nie tylko będziecie mówić to, co ja mówiłem, będziecie czynić to, co ja czyniłem. Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie. Później powołał innych 72 i dał im moc i powiedział, będziecie głosić, przybliżyło się Królestwo Boże. I co będziecie robić? Będziecie chorych uzdrawiać, trędowatych oczyszczać, umarłych wskrzeszać. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. I to, co bardzo ważne jest w tych słowach, które Pan Jezus skierował, to te słowa. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Świat dzisiaj wie, że najlepiej pomóc może w problemie twoim taki człowiek, który miał też taki problem w przeszłości. Na pewno zgadzacie się z tym, że alkoholik najlepiej rozumie alkoholika. Stąd też grupy wsparcia. Grupy wsparcia najpierw dotyczyły ludzi uzależnionych, a później zauważono, że należy to poszerzyć. Nie tylko ludzi uzależnionych od alkoholu, ale grupy wsparcia wśród narkomanów, ludzi, grupy wsparcia od ludzi, którzy nadmiernie jedzą, którzy, wiecie, grupy wsparcia, gdzie ludzie dzielą się pewnymi doświadczeniami, niektórzy dzielą się jakimiś swoimi już osiągniętymi sukcesami po to, aby pociągnąć innych. My mamy coś więcej, bo my nie tylko mamy wspólny problem, ale my mamy całkowite, kompletne, doskonałe wyjście z problemu. Dlaczego użyłem takich słów? Dlatego, że tyle znaczy słowo tetelestai, które wypowiedział Jezus na krzyżu. Są to ostatnie słowa. Wykonało się. A to słowo znaczy w sposób całkowity, kompletny, do którego już nie można nic dodać, ani nic ująć. I my jesteśmy tego świadkami. To doświadczyliśmy. To jest naszym dziedzictwem. Moi kochani, to, co powiedziała Ewa na początku, że na końcu będziemy modlić się. Będziemy modlić się, abyś mógł wziąć. Abyś mógł wziąć nie tylko po to, żeby się cieszyć, że masz. Ja wierzę, że kiedy Pan Jezus mnie uzdrawia, to nie tylko po to, żebym się cieszył, że jestem zdrowy, ale żebym ten czas, kiedy jestem zdrowy, dobrze wykorzystał. Aby go reprezentować tutaj na ziemi. Patrzę raz po raz na siostrę Ale świeży. Siostrę Ale, umierającą na raka, odwiedzałem w szpitalu. Nie miała włosów. Wiecie, wychodziliśmy ze szpitala z żoną i mówimy, czy to już nie jest koniec? Wiecie, ona naprawdę znalazła się w bardzo ciężkim stanie. Wiecie, co było niesamowite? Kiedy siedzieliśmy, Alu, koło ciebie, a ty mówisz, ja wierzę. Pan Jezus już nie raz okazał mi swoją łaskę. Ja wierzę. Wiecie, to my poszliśmy tam z wiarą, a się okazało, że ona nam dawała wiary. I co się stało? Ponadnaturalna moc Boża stąpiła. Siostra Ala jest razem z nami. Jeździ do swojej córki, do Niemiec. Potężna moc Boża. Jeżeli ktoś miałby podobny problem i mielibyśmy o niego się pomodlić, to przede wszystkim bym powiedział, Alu, chodź, nałóż ręce i pomódl się. Bo ty już to odebrałaś. Darmo wzięliście. Darmo teraz dawajcie. Amen. To jest piękne. Powstańcie, moi kochani. Zespół, bardzo proszę. I bardzo proszę, mój Bóg jest wielki. Śpiewaliśmy, to był chyba pierwszy utwór. Mniej więcej brzmiała tak. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą. Tak, niech to miejsce wypełni się Bożą chwałą. Może dzisiaj jesteś w takim miejscu strapienia. Potrzebujesz Bożej ingerencji. Może jest to jakaś choroba, którą od długiego czasu już nosisz. Zresztą czas nie jest tutaj istotny. A może jesteś w tym miejscu, wiem, co to jest za miejsce, bo nieraz w takim miejscu się znajduję. W miejscu takiego, Panie, jest mi źle, ja chcę więcej. Nie wiem, czy rozumiecie to miejsce. Jak jesteś w tym miejscu, to wiesz, o jakim miejscu mówię. To jest takie, że nie daje ci radość miejsce, w którym jesteś, bo wiesz, że możesz być dalej. Duchowo możesz być wyżej. Może mówisz sobie tak. Ja chcę reprezentować Królestwo Boże, ale najpierw muszę parę rzeczy pozałatwiać. Największa diabelska pułapka. Już w niej jesteś. Kiedy zaczniesz rozwiązywać jedne problemy, wierz mi, za chwilę przyjdą następne. Ja znam pastorów, którzy długo nie ewangelizowali, nie wychodzili na zewnątrz. Wiecie dlaczego? Bo cały czas przygotowywali zbór. Musimy być gotowi, aby wyjść do ludzi. I cały czas przygotowywali się i minęło 10 lat, a oni cały czas się przygotowywali. Dlaczego? Bo wiecie, jedno się kończy, drugie się rozpoczyna. Nie poddaj się takiej pułapce. Może jesteś zmęczony, strapiony. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążego serca, a ja wam dam odpocznienie. Nie wiem, w jakim miejscu się znajdujesz, ale Księga Dziejów Apostolskich, Księga Czynów, ona jest cały czas otwarta i być może kolejny czyn dziś będzie dopisany. Kto z was potrzebuje dzisiaj modlitwy? Czy są osoby, które potrzebują modlitwy?